Jaya Charedeva, Jaya Śla Prabhupada. Jest to 17. płyta, 48. ścieżka. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam, kanto 5, rozdział 5, tekst 1, dany przez Jego boską miłość A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 6 września 1973 roku w Sztokholmie w Szwecji. Wspaniałe instrukcje Rishabhadevy. Rishabhadeva był inkarnacją Boga. On instruował swoich synów przed odejściem. On instruował to ciało. To znaczy ktoś, kto przyjął to ciało materialne. Faktycznie to ciało nie ma egzystencji. Jest to tylko przykrycie. Dlatego jest nazywane mają. Każdy mamy doświadczenie, że w nocy zapominamy o tym ciele. Działamy w innym ciele we śnie. W nocy czujemy, że to ciało nie istnieje. I w nocy, śniąc, otrzymujemy inne ciało. Chodzimy po różnych miejscach. Stwarzamy różne sytuacje. Działamy w różnym ciele, w innym ciele. To jest fakt. Każdego dnia, każdej nocy. My widzimy coś takiego. I podczas dnia zapominamy o tym ciele z nocy. Faktycznie posiadamy wulgarne ciało i ciało subtelne. Kiedy działamy w ciele subtelnym, wulgarne ciało już dłużej nie istnieje. A kiedy działamy w wulgarnym ciele, subtelne ciało nie istnieje. Ale ja istnieję. Ja istnieję zarówno w ciele subtelnym i ciele wulgarnym. To ciało z dnia jest również snem. Ale jesteśmy tak głupi, że nie rozumiemy tego. Szaleni. My jesteśmy szaleni. Dlatego to subtelne ciało i wulgarne ciało i ich zniszczenie w czasie dnia i w czasie nocy, koty i psy nie mogą zrozumieć. A człowiek, jeśli ma chłodny mózg, on może zrozumieć. W czasie dnia czy nocą pracujemy tak ciężko, ale jaki jest cel? Celem jest zadowolenie zmysłów. Zapytaj tych ludzi na całym świecie, szczególnie w krajach Zachodu. Oni robią tak wiele planów. Wczoraj, kiedy przybyliśmy samolotem, całe 2 godziny jedna osoba pracowała, robiła jakieś obliczenia. Każdy jest zajęty, każdy bardzo zajęty. Ale jeśli zapytasz jego, dlaczego pracujesz tak ciężko? Co jest celem? Celem. On nie ma nic do powiedzenia za wyjątkiem zadowalania zmysłów. To wszystko. On nie ma już więcej celu. On może myśleć, że ja mam wielką rodzinę, muszę utrzymać ich. Czy mam tak wielką odpowiedzialność? Ale co to jest? Jest to jedynie zadowalanie zmysłów. Nawet my stwarzamy tak wiele izmów. Filantropizm, humanitaryzm, nacjonalizm, socjalizm. Tak wiele. Ale czym są te izmy? To jest również zadowalanie zmysłów. Ja zadowalam moje zmysły. Ja chcę widzieć, że zmysły moich braci, zmysły moich sióstr, zmysły moich przyjaciół, czy zmysły moich ludzi w społeczeństwie, czy mojego narodu, rodaków, one są zadowolone. Zajęciem jest zadowalanie zmysłów. Tak w naszym kraju my mamy Mahatma Gandhiego. On rozpoczął, on przykładowo był ojcem narodu. Jest tak wiele liderów w różnych krajach, ale jeśli my weźmiemy pod uwagę ich zajęcie, to jest zadowalanie zmysłów. To wszystko. Rozszerzone zadowalanie zmysłów. To jest tak jak Marx. Jakie jest jego imię? Pełne imię? Karl Marx. On myślał, jak pracownicy, ich zmysły będą zadowolone. To jest jego filozofia. Czy tak nie jest? Tak. On myślał, że kapitaliści, oni zadowalają jedynie swoje zmysły tak luksusowo. Dlaczego nie pracownicy, którzy naprawdę pracują? To jest jego filozofia. Centralnym punktem jest zadowalanie zmysłów. Spróbuj zrozumieć. Cały świat jest zajęty na różnych poziomach, ale centralnym punktem jest zadowalanie zmysłów. To wszystko. Czy ktokolwiek ma do powiedzenia coś przeciw temu? Tutaj obecni. Ale tutaj Rishabhadev mówi: Niloke kastana kaman arhate no arhate no ayam deha deho bhajang niloke kastana kaman arhate birbhujang ji. Such kind of taki rodzaj hard work ciężkiej pracy, it is done by on jest robiony przez psy i wieprze również. So does it mean, czy to znaczy, that że my powinniśmy pracować, otrzymaliśmy tą ludzką formę ciała i musimy pracować tak jak wieprze i psy? Faktycznie oni tak robią. Nic więcej od tego. Psy i wieprze, one są zajęte cały dzień i noc dla tej samej rzeczy. Jak jeść, jak spać, jak mieć życie seksualne, jak się bronić. I człowiek również pracuje w ten sam sposób, na innym poziomie jedynie. Nacjonalizm, socjalizm, tenizm. Ale działanie psa i wieprza i ludzkiego społeczeństwa, tak zwanego cywilizowanego, punkt jest ten sam. Rishabhadev mówi, że psy i wieprze, one pracują tak ciężko dla zadowalania zmysłów, ale ta ludzka forma ciała nie jest przeznaczona na to. To jest inna ścieżka, dla innej ścieżki. To współczesna cywilizacja, oni tego nie wiedzą. Współczesny człowiek, społeczeństwo, oni o tym nie wiedzą. Oni tylko myślą, że tak, pies śpi na ulicy. My musimy mieć bardzo wspaniały budynek, bardzo wspaniałe mieszkanie, bardzo wspaniałe łóżka. To jest postępem cywilizacji. Inaczej, to jest prymitywne. Jeśli pozostaniemy na takim samym standardzie, śpiąc gdziekolwiek, bez żadnych mebli, Ale przede wszystkim temat, przedmiotem jest spanie. Nic więcej od tego. Podobnie przyjmij również jedzenie czy łączenie się. Wtedy kwestia będzie. Wtedy co ty powiesz i do czego ludzkie życie jest przeznaczone? Odpowiedź jest. Ludzkie życie jest przeznaczone do wyrzeczeń. Tapasya. Tapasya znaczy wyrzeczenia. Odrzucenie tego. Odrzucenie. Koty i psy są zadowolone, jak one jedzą więcej. One myślą, że się cieszą. Dzisiaj ludzkie istoty również. One używają tak wiele apetytu, pijąc. My studiujemy to, my widzieliśmy to w samolocie, na lotnisku. Przed jedzeniem oni dostarczają wino, zwiększają apetyt. Wtedy jedzą tak dużo, wielką ilość. Zauważyliście to?
Tak.
To jest ich radość. Ale Rishabhadev mówi, czy pisma mówią, nie. Nie powinieneś jeść wszystkiego. To jest twoja doskonałość. Zobacz, że ci ludzie jak zwierzęta, oni jedzą tak wiele. Oni cieszą się. Ale twoim zajęciem powinno być zmniejszyć do punktu potrzeby. Nigdy więcej jedzenia. Dlatego oni są przygotowani? Nie. To jest bardzo trudne. Ale to jest celem. Dlatego zobaczycie. Ci, którzy są duchowo zaawansowani, tak jak Raghunath Das Goswami, należał, był synem bardzo bogatej osoby. Jego ojciec i wujek byli bardzo bogatymi ludźmi 500 lat temu. Ich dochód był 12 lak rupi. Jedna laka 100 tysięcy rupi. Ja myślę, w chwili obecnej wartość zwiększyła się do 100 tysięcy razy. Tak. W naszym życiu my widzimy, w naszym dzieciństwie, kiedy byłem chłopcem, my widzieliśmy, ryż był sprzedawany za 3 rupi, za pierwszej klasy ryż, 4 anny. Mój ojciec kupował 15 ryżu naraz. To kosztowało 3 rupie za 4 anna. To jak nasion na kminku. Tak wspaniałe. Pierwszej klasy ryż. Teraz ten pierwszej klasy ryż, co najmniej w Indiach, już nie można go zdobyć. Ponieważ wszystkie ryż pierwszej klasy jest eksportowany. Rząd indyjski chce wymiany. Oni chcą otrzymać maszyny. Dlatego w zamian za maszynę oni wysyłają całe wspaniałe pożywienie na zewnątrz. Nawet zabijają krowy. Oni wysyłają mięso, skórę. Z Rosją oni mają zgodę. Dochód ojca Raghunatha Dasa Goswamiego był 100 tysięcy rupii na miesiąc. Teraz ja słyszałem, że czasami za jedną rupię oni sprzedawali 9 jakiejś ilości ryżu. Tak czy inaczej, Raghunath Das Goswami był bardzo synem bardzo bogatej osoby, jedynym synem, jedynakiem. Miał bardzo piękną żonę. Ojciec zobaczył, że ten chłopiec jest nieco niespokojny. On jest bardzo zauroczony Chaitanya Mahaprabhu, tym ruchem. On chce się przyłączyć, że on odejdzie z domu. Niech lepiej ma bardzo piękną żonę, dlatego żeby nie odszedł. Bogata osoba, żeby otrzymać piękną żonę, nie jest bardzo trudną rzeczą. On otrzymał. I szczególny dom, dom z ogrodem i ze strażnikami, tak żeby syn nie mógł odejść. Taka pozycja była Raghunatha Dasa Goswamiego. Jednego dnia Raghunatha Das Goswami, w tym czasie on nie był Goswami, Raghunath. Matka Raghunatha radziła swojemu mężowi, czy ojcu Raghunatha. Dlaczego nie zakujesz go w kajdanki? Jako kobieta ona sugerowała, że lepiej tak w domu więziennym oni są zakuci kajdanami. Podobnie zrób to mojemu synowi, dlatego żeby nie miał możliwości odejść. Ojciec odpowiedział: ty szalona kobieta, ty nie widzisz, że ja dałem taką wspaniałą żonę kajdany? On nie jest przywiązany w ogóle. A co te kajdany zrobią? To był Raghunatha Das Goswami. Przede wszystkim Raghunatha Das Goswami, tak czy inaczej, pomimo czujności ojca i matki, opuścił dom i przyłączył się do Chaitanya Mahaprabhu, Jagannatha Puri. Chaitanya Mahaprabhu był bardzo zadowolony, że Raghunatha przyszedł. Jego ojciec myślał, że chłopiec odszedł, on nie jest skłonny, żeby nie cierpiał z powodu braku pieniędzy. Dlatego on wysłał 4 sług i 400 rupii na miesiąc na wydatki Raghunatha. Raghunatha Das Goswami. Z początku on przyjął te 400 rupii. Ale co on robił? On wydawał, zapraszając wszystkich sannyasinów, włącznie z Chaitanya Mahaprabhu. Stopniowo Raghunatha Das Goswami powiedział, że wszyscy jego ludzie ojca, lepiej wracajcie. Ja nie chcę waszego towarzystwa. Ja nie chcę tych pieniędzy. Odejdźcie. Pan, oni wrócili. I tam nie było zaproszeń. Chaitanya Mahaprabhu zapytał swojego osobistego sekretarza Swarupa Damodara. Raghunatha Das Goswami był wyznaczony, aby szkolić Swarupa Damodara. Raghunatha Das Goswami był dany w opiekę Swarupie Damodarze. On zapytał Swarupa Damodara: my nie przyjmujemy żadnych zaproszeń od Raghunatha dzisiaj. Co to jest? Nie, on odmówił przyjmowania pieniędzy swojego ojca. On nie przyjmuje. Te osoby wróciły. Wtedy Chaitanya Mahaprabhu udał się. O, to jest bardzo wspaniałe. On został żebrakiem, przyjmując pomoc od domu. To nie jest dobre. On odmówił. To jest bardzo wspaniałe. Ale jak dzisiaj je? Teraz on stoi przy schodach w świątyni Jagannatha. Kiedy kapłani idą do domu, oni dają jemu jakiś udział pożywienia. On jest utrzymywany. Wtedy po kilku dniach Chaitanya Mahaprabhu zapytał Swarupę Damodara: o, dzisiaj ja nie widzę, że Raghunatha stoi tutaj. Gdzie, co on robi? Swarup Damodar odpowiedział: Raghunath porzucił to zajęcie stania tam. On myślał, że on stoi jak prostytutka. Nie, ja nie chcę. Wtedy, jak on je? Nie. On zbiera jakiś ryż, który jest wyrzucony z kuchni. I on to je. Raghunath Das Goswami robi to. Chaitanya Mahaprabhu jednego dnia udał się do jego miejsca i on szukał. On był zachęcony. On szukał. On zobaczył, że małe naczynie z jakimś ryżem on trzymał. Raghunatha, co to jest? On zaczął jeść. O, to jest bardzo wspaniałe. Ty jesz takie wspaniałe rzeczy? Nie zapraszasz nas? Raghunatha Das Goswami powiedział: Panie, to nie jest dla Ciebie. Nie przyjmuj tego. Nie, nie, to jest bardzo wspaniałe. W ten sposób Raghunatha Das Goswami zwiększył. I później, kiedy po odejściu Śri Chaitanya Mahaprabhu, kiedy udał się żyć we Vrindavan z sześcioma Goswami, on jest również jednym z Goswami. On kąpał się trzy razy dziennie, ale nie jadł. Co któryś dzień on przyjmował odrobinę masła, to wszystko. To nazywa się tapasya, wyrzeczenie. Dochodząc do punktu zera, nigdy więcej jedzenia, nigdy więcej spania, nigdy więcej życia seksualnego, nigdy więcej obrony. To jest doskonałość. Kto to przyjmie? Dlatego Rishabhadeva mówi: zbierając na jedzenie, spanie i łączenie się pary, cały dzień i noc pracują, to nie jest dobre. Wtedy co jest dobre? Tapa, przyrzeczenie. Sattvam znaczy, twoja egzystencja musi być oczyszczona. Nasza egzystencja, ta egzystencja nie jest oczyszczona. Dlatego otrzymaliśmy to ciało materialne. Teraz co jest? Miejmy to materialne. Cieszmy się tym wspaniale. Co jest w tym złego? Ale ci dranie, oni nie mają idei, że my możemy uniknąć, chciałem powiedzieć, nieszczęsnych warunków tego ciała. Możemy uniknąć. To jest, w Bhagavad Gita jest powiedziane, ale oni nie wiedzą, że to jest nieszczęście. Oni są tak niegodziwi, tak jak zwierzęta. Oni nie mogą pomyśleć, że tam jest możliwość niebycia zarżniętym w rzeźni. Kiedy są zabierane do rzeźni, oni zgadzają się tam iść, ponieważ wiedzą, że tam nie ma innego sposobu. My byliśmy tak zrobieni, aby być przeznaczeni na rzeź. Faktycznie taka jest pozycja. Biedne zwierzęta. One nie mają mocy, aby zaprotestować, ani połączyć się razem i walczyć. Zobaczycie, 100 krów będzie ciągniętych jednego chłopca czy jednego mężczyznę. One są tak beznadziejne. Jeśli by połączyły się z ich rogami, one mogłyby natychmiast zabić tą osobę, ale nie mają inteligencji. Nie wiedzą, jak walczyć. Czasami walczą, ale to jest pozycja drani i głupców. Przyjmij przykład. Jedna krowa czy jeden byk jest wystarczająco silny, aby zabić 10 ludzi. On ma tak wielką siłę. Ale ponieważ nie ma inteligencji, ponieważ jest zwierzęciem, setki krów i byków będą zaciągane przez jedną osobę do rzeźni. Ta inteligencja, taka jest różnica pomiędzy zwierzęciem i człowiekiem. Jeśli 100 ludzi będzie zabieranych w ten sposób, natychmiast osoba, która bierze je zabić, natychmiast, dlaczego 100? 10 ludzi mogłoby być wystarczające. Czy dwóch ludzi mogłoby być wystarczająco silnych? Oni nie tolerowaliby tego. Podobnie, my jesteśmy również zaciągani przez prawa natury, aby przyjąć te niewygody powtarzających się narodzin, śmierci, starości i chorób. Ale w chwili obecnej, dlaczego w chwili obecnej zawsze ci ludzie, ci drańcy ludzie, oni nie wiedzą, że możemy być uwolnieni od tych powtarzających narodzin, śmierci, starości i chorób? Oni nie mają idei. I to jest cywilizacja. Jak wydostać się z tych narodzin, śmierci, starości i chorób? To jest cywilizacja. Ale nikt nie wie. Naukowcy, filozofowie, żaden polityk. Oni mogą podejrzewać, że tam jest taka możliwość. W Bhagavad Gita dlatego jest powiedziane. Amritatva znaczy nigdy więcej narodzin, nigdy więcej śmierci. Nigdy więcej narodzin, nigdy więcej śmierci, nigdy więcej chorób, nigdy więcej starości. To nazywa się Amritatva. Amrita znaczy wieczność czy nieśmiertelność. Hiranyakashipu próbował. Hiranyakashipu. Wy znacie ojciec Prahlada Maharaja. On był pokonany przez półbogów. Dlatego opuścił dom i udał się na wyrzeczenia, aby zostać nieśmiertelnym. On był demonem. Dlatego poddał się wyrzeczeniom. Inni półbogowie, nie Kryszna, ponieważ on był przeciw Krysznie. Demony znaczy przeciw Bogu. One nigdy nie idą do Boga. One idą do kogoś innego, pomoc. Hiranyakashipu. Kiedy Brahma odwiedził, że dlaczego poddaje się tak poważnej wyrzeczeniom, że cały świat jest zaniepokojony twoją tapasją. Co ty chcesz? On powiedział, ja chcę stać się nieśmiertelnym. Pan Brahma powiedział, to nie jest w mojej mocy, ponieważ sam osobiście jestem również nieśmiertelny. Nie jestem nieśmiertelny. Jak ja mogę dać tobie nieśmiertelność? On był demonem. On myślał, oszukując Brahmę w pośredni sposób, on przyjął wszelkie błogosławieństwa, żebym nie umarł zabity przez jakąkolwiek osobę, jakiegokolwiek półboga, jakieś zwierzę, czy jakąkolwiek żywą istotę, żebym nie umarł, nie zginął podczas dnia, nie umarł w nocy, żeby nie umarł w niebie, żebym nie umarł na ziemi, żebym nie umarł w wodzie. W ten sposób, tak bardzo jak to możliwe, przez definicję negacji, nie to, nie to, nie to, on myślał, jak ja stanę się nieśmiertelnym. Ale on również był zabity przez Niszy Mahadewę, dotrzymując wszystkie obietnice Brahmy. On nie był zabity w dzień ani w nocy. On nie był zabity w wodzie, nie był zabity w niebie. On był zabity na kolanach Pana. W ten sposób. Faktycznie, nawet demony w tych dniach, one myślały, że dlaczego powinniśmy być podlegli tym prawom narodzin, śmierci i chorób? Musimy się uwolnić. Ale demony nie mogą. Ale jest możliwość. A kto wie? Zapytaj kogokolwiek, zapytaj jakiegoś naukowca, filozofa, że czy masz jakiś proces, przez który możesz zostać nieśmiertelny? Co oni odpowiedzą? Aż do dzisiaj nie mamy takiego procesu, ale my próbujemy w przyszłości. Oni powiedzą w ten sposób. Ale nie ma kwestii przyszłości. Natychmiast ty możesz mieć. W Bhagavad Gita jest powiedziane, Krishna mówi, jeśli jedynie ktoś wie, kim ja jestem, jakie są moje czynności, janma, narodziny, dlaczego pojawiam się w tym świecie materialnym? On pojawia się jak ludzka istota. Niedokładnie. Ale to jest, że on przyjmuje ojca i matkę, on pojawia się. Ale to nie jest zwykła rzecz. Tutaj również jest powiedziane, że poddaj się wyrzeczeniom. Ale nie jak Hiranyakashipu, oszukując Brahmę, Divyam, aby zrozumieć Boga. Tak jak Krishna mówi, transcendentalnie. Jedynie, aby zrozumieć Krishnę, jego transcendentalną pozycję. Jeśli próbujesz zrozumieć, wtedy Krishna mówi, jaki jest rezultat? Tutaj jest podsumowane, że on nie przyjmie już więcej narodzin w tym świecie materialnym. To jest ruch świadomości Kryszny. Aby dać ludziom możliwość zrozumienia Kryszny, wtedy on stanie się nieśmiertelnym. To jest misja życia. Nie, że cieszyć się zadowoleniem zmysłów w wypolerowany sposób, ale zajęcie jest to samo jak psów i wieprzy, cieszenie się. To będzie instruowane. Virbhujam znaczy świnie, które jedzą odchody. One również cieszą się w ten sposób. Oni mają wolność w cieszeniu się seksem. Nie dbają, kto jest matką, kto jest siostrą, z kimkolwiek. Widzieliśmy. Natura daje przykład. Wszystko. Możesz studiować. Zobaczysz w Śrimad Bhagavatam, że studiując naturę, możesz otrzymać tak wiele instrukcji. Doskonałe. Jeden wielbiciel zrobił jeden wielbiciel zrobił naturę, że jest jego mistrzem duchowym. I studiując naturę, otrzymasz tak wiele informacji. Dlatego jeśli studiujesz w ten sposób, tutaj jak to jest dane, przykład. Bidbujam znaczy świnie czy wieprze. One również wspaniale jedzą, grubieją i mają związki seksualne, bardzo wolne, z taką, gdzie chcą. Czy to znaczy, że ludzka istota jest również przeznaczona dla tego celu, jak wieprze i psy? To jest punkt. To jest instrukcja. To ciało nie jest przeznaczone dla takiej radości zmysłów, ale to ciało jest przeznaczone dla tapa, wyrzeczeń. Jak Raghunath Das Goswami pokazał przykład. On doszedł do punktu neti, zera. Jak dojść do tego punktu, tapasi? Dlaczego? Przez ten proces twoja pozycja egzystencji będzie oczyszczona. Jeśli mówisz, jaki jest pożytek z oczyszczenia? Jest użytek, ponieważ ty chcesz szczęścia, ale twoje szczęście jest zakłócane. Ty nie możesz mieć trwałego, nieprzerwanego szczęścia w tym ciele. Dlatego, jeśli naprawdę chcesz szczęścia, wtedy oczyść swoją egzystencję i otrzymasz stałe, wieczne szczęście, szczęścia i wiedzy. To powinno być celem ludzkiego życia. Dziękuję Wam bardzo. Jaya Shri Prabhupada. Jaya Acharya Deva.